Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Wójcik. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie ministrze, jak wymiar sprawiedliwości patrzy na dzisiejszy przyjazd świadka Donalda Tuska do Warszawy pociągiem Pendolino i całą tę manifestację, która została zorganizowana i pochód do prokuratury?
Muszę powiedzieć, ojcze, szanowni państwo, że z ogromnym zdziwieniem. Ja mogę powiedzieć jako przedstawiciel resortu sprawiedliwości, ponieważ jest taki przepis konstytucji, który mówi o tym, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, więc ja, ojciec, państwo, którzy słuchacie teraz odbiorników, ale także i Donald Tusk, wszyscy są równi wobec przepisów, wobec prawa. Jeżeli jest prowadzone ważne śledztwo, śledztwo dotyczące podpisania umowy, przypomnę, pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Umowę, która zgodnie z przepisami powinna tak naprawdę być zgoda prezesa Rady Ministrów na współpracę Służby Kontrwywiadu Wojskowego z jakąkolwiek służbą obcego państwa przy jednoczesnej opinii ministra obrony narodowej. To wynika z przepisów. To chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że prokuratura, prowadząc śledztwo, gdzie postawiła już dwa zarzuty, musi przesłuchiwać wszystkich świadków. To jest obowiązek prokuratury. I tu nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest przewodniczący Rady Europejskiej, czy to jest minister, ktokolwiek. Każdy, kto może coś ważnego wnieść do postępowania, z całą pewnością Donald Tusk jest taką osobą, która ma przecież ogromną wiedzę, osobą, która nadzorowała na służby przez kilka lat. Ma obowiązek pojawić się w prokuraturze. Źle by było, gdyby prokuratura niezależna bądź co bądź po prostu zrezygnowałaby z przesłuchania świadka, przeprowadzenia tej czynności. Działała po prostu wbrew przepisom, kontralegem. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie powiem, że niestety całe tło jest polityczne, ponieważ Donald Tusk pojawił się w Warszawie. Chciał uczynić to w sposób taki, jak swego czasu zrobił wielki Polak Józef Piłsudski, czy też pan Paderewski swego czasu. Natomiast
ale tak zrobił też Włodzimierz Lenin za pieniądze niemieckie do Piotrogrodu.
Tak, tylko właśnie chciałem to bardzo mocno podkreślić, ojcze, że w przypadku pana Piłsudskiego czy pana Paderewskiego te osoby, pojawiając się w Polsce, łączyły Polaków. Natomiast pan Donald Tusk, proszę zwrócić uwagę, jego pojawienie się na dworcu centralnym w Warszawie, gdzie były okrzyki, przepychanki, gdzie on wiedział, przecież on miał całkowitą świadomość tego, że tak się musi stać, to było zrobione po to, żeby właśnie jeszcze bardziej dzielić Polaków. Przecież który roztropny polityk zachowuje się w ten sposób, podgrzewa emocje, podgrzewa atmosferę, pojawia się na dworcu centralnym. Przecież powiem szczerze, że normalny, roztropny polityk wsiada do samochodu, podjeżdża do prokuratury, wysiada, przemierza te 10 kroków, niezależnie czy się pojawia jakaś manifestacja czy kontrmanifestacja, i udaje się na przesłuchanie. Przecież to jest normalna sprawa. Natomiast nienormalne jest, jeżeli właśnie się pojawia ktoś w ten sposób, wiedząc, że coś złego może się dziać. Proszę zwrócić uwagę, że to zaangażowało także policję, Straż Miasta, wielu ochroniarzy. Przecież to są też koszty i przede wszystkim to jest jakiś niepokój społeczny. Chyba nie o to chodzi, prawda?
Właśnie może o to chodzi. Donald Tusk mówi, że to dobra okazja, żeby przetestować Pendolino, więc zechciał po prostu przetestować jazdę pociągiem, którego czuje się, jak sam powiedział, współojcem.
No tak, jak to dzisiaj wiele osób mówiło, król Europy pojawił się w Warszawie. Natomiast chcę powiedzieć tak, że Donald Tusk jest osobą, która rządziła naszym państwem przez wiele lat. I myślę, że wiele osób ma dobrą pamięć i pamięta znakomicie, co się działo przed laty. Pamięta te wszystkie afery, przypomnę, afera taśmowa, hazardowa, afera Amber Gold, infoafera, stoczniowa afera. To przecież było w czasach Donalda Tuska. Odkryto karty, odkryto to wszystko, co się działo jakby w kuluarach, w tym życiu takim politycznym. Teraz przed komisją śledczą do spraw Amber Gold dowiadujemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Ja tylko przypomnę, że to za czasów Donalda Tuska między innymi wyjęto z OFE ponad 150 miliardów złotych, że to za czasów Donalda Tuska podwyższono wiek emerytalny, pomimo tego, że obiecywał, że nie będzie ten wiek emerytalny ruszany, przy czym kobietom podwyższono najbardziej wiek emerytalny w Europie o 7 aż lat. że to wówczas podniesiono podatek VAT, że wzrosło zadłużenie o prawie 100%, że kiedy społeczeństwo chciało dialogu społecznego, to po prostu mielono podpisy społeczeństwa i tak wyglądał czas jego rządów. Więc król Europy pojawił się, ale skoro król Europy się pojawił w Warszawie, to trzeba przypomnieć te rzeczy, które kojarzą akurat nie tylko, myślę, nam jako politykom, ale wielu, większej części społeczeństwa kojarzą się z rządami Donalda Tuska. A dodatkowo jeszcze dzieli społeczeństwo. I jeszcze jedną rzecz robi, bo na to zwróciłem uwagę. Wyjeżdżając dzisiaj rano do Warszawy, on zaatakował prokuraturę. On powiedział, że nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawdopodobnie, że byłby wyjątkiem, gdyby uznał, że prokuratura nie jest polityczna, że nie ma takiego nastawienia politycznego i tak dalej.
Powiedział tak, byłbym wyjątkiem w Polsce, gdybym powiedział, że w tej sprawie wszystko jest uczciwe i bez politycznych emocji. Nie mam wątpliwości, że jest to element politycznej nagonki. Autorzy nawet tego nie ukrywają, ale trzeba o to ich pytać.
I to jest, ojcze, niesłychane, bo to jest właśnie próba ataku na instytucję bardzo ważną. Prokuratura jest niezwykle ważną instytucją w państwie. To jest też taki sygnał, który się daje innym obywatelom. Możecie mówić, co wam się podoba pod adresem instytucji, bo przecież dzisiaj prokuratura to jest instytucja, na czele której rzeczywiście stoi polityk, prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jedyny polityk w całej strukturze prokuratury, bo prokuratorom nie wolno prowadzić działalności politycznej. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że przed wojną naczelny prokurator był ministrem sprawiedliwości, a więc te instytucje, te funkcje były powiązane i 20 lat po wojnie, do czasów, kiedy Donald Tusk w roku 2010 doprowadził do rozdzielenia instytucji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, a efekt był widziany po wielu latach przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. I to przewidział świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, bo on powiedział, zobaczycie, jakie będą patologie, co się będzie działo. Co powiedział pan prokurator generalny Saremet przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold? Że był prokuratorem generalnym i nic nie mógł, systemowo nic nie mógł. No to do tego właśnie doprowadził Donald Tusk. Dzisiaj tak naprawdę prokuratura dobrze działa, dzisiaj odkrywa te pozamiatane sprawy, chociażby w sprawach reprywatyzacji, dzikiej reprywatyzacji, czy chociażby Amber Gold, gdzie prokuratura jak działała za czasów Donalda Tuska, to dzisiaj dopiero się dowiadujemy.
Na pewno między bajki można włożyć to, że Donald Tusk nie chciał tej manifestacji, bo zrobił wszystko, żeby do dzisiejszej manifestacji doszło, ale też ciekawe słowa wypowiedział. Mówi tak, tak długo jak będę miał wrażenie, że chodzi o wyjaśnienie kwestii, będę do dyspozycji. Jeśli to się zamieni w procedury, które uniemożliwią mi pracę, będę korzystał z immunitetu. Czy Donald Tusk jako obywatel Polski ma możliwość nie stawienia się na wezwanie prokuratury, zasłaniając się immunitetem? No nie wiem do końca, jak on tam, ten immunitet funkcjonuje i jakiego stanowiska dotyczy, no bo różnie jest określany, jak pan wspomniał, król Europy, prezydent Europy, no przewodniczący Rady Europejskiej, to chyba najbardziej formalny tytuł mu przysługujący.
Tak, to znaczy proszę zwrócić uwagę, że prokuratura przecież poszła na rękę przewodniczącemu Rady Europejskiej, przecież wyznaczono inny termin, on w tym pierwszym terminie nie mógł się pojawić, ponieważ no, rzeczywiście był wybrany na tę funkcję w tamtym terminie, natomiast w kolejnym terminie tutaj pojawia się i się powinien, się musi pojawić. Tutaj, proszę państwa, immunitet formalny, immunitet w żadnym razie nie chroni Donalda Tuska. On ma immunitet w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami służbowymi. Natomiast no, to dotyczy zupełnie innej sytuacji. Chcę powiedzieć jeszcze więcej. Przecież ja jestem chroniony zarówno immunitetem materialnym, jak i immunitetem formalnym. A nie ma to żadnego znaczenia. Jestem przesłuchiwany normalnie w prokuraturze jako wiceminister sprawiedliwości. Pojawiam się jako świadek. W kilku sprawach już byłem przesłuchiwany i nie mogę się zasłaniać i mówić ludziom, tak naprawdę oszukiwać ludzi, mówić, że mnie chroni immunitet, to jak mi to nie będzie przeszkadzało, to się pojawię. Ma obowiązek, bo tutaj prokuratura musi dążyć do wyjaśnienia prawdy i musi przeprowadzić wszystkie czynności niezbędne i przesłuchać ważnych świadków. On jest jednym z najważniejszych świadków, bo to jego zgoda miała być tutaj na podpisanie porozumienia. Także prokuratura robi to, co do niej należy. Szkoda, że pan przewodniczący mówi, że dobrze jest działać kontra legiam. Tego nie potrafię zrozumieć.
Bo z tej wypowiedzi no, można wnioskować tak, że jak prokuratura za bardzo nadepnie mi na odcisk, to ja zasłonię się immunitetem europejskim, wezmę wejdę pod skrzydła przywódców europejskich, którzy mnie wybrali i zacznę mówić to, co robię już dzisiaj, że to polityczna nagonka, że to zemsta. Tutaj pojawi się pewnie nazwisko Kaczyński, bo zawsze musi się pojawić w takich kontekstach, więc no, szykuje się najprawdopodobniej niezła rozruba, bo wydaje się, że nie będzie świadkiem jedynie w tej sprawie Donald Tusk.
No, sądzę, że Donald Tusk, no, to nie była jego ostatnia wizyta na dworcu centralnym, jeżeli w ten sposób zamierza przyjeżdżać do Warszawy. Przecież jest osobą, która występuje w różnych sprawach. Ja dzisiaj Państwu kilka minut temu powiedziałem, jakie to były sprawy, chociażby jakie afery, gdzie się pojawia jego nazwisko chociażby. No, nie chcę tutaj wymieniać konkretnie, nie chcę iść za daleko. To jest oczywiście obszar działalności niezależnej prokuratury. Natomiast też szkoda, że Donald Tusk nie szanuje instytucji, demokratycznych instytucji, niezależnej prokuratury. Nie zauważył, że w Polsce się już wszystko zmieniło w ciągu tych kilkunastu miesięcy. Nie zauważył, że działa niezależna prokuratura. Nie zauważył, że dzisiaj nie ma już zamiatania spraw pod dywan. Że nie ma już hasła, by żyło się lepiej, ale tylko swoim. Dzisiaj się to wszystko podmieniało. Ja się musi po prostu do tego dostosować.
Dzisiaj także wspomniał pan o tym, Komisja Śledcza do spraw Amber Gold, ona także ukazuje, jak działało państwo Donalda Tuska. Wkrótce przed komisją ma stanąć syn Donalda Tuska, Michał. Być może zostanie przed komisję wezwany również świadek Donald Tusk. Ale dzisiaj, konkretnie z dzisiejszego przesłuchania, przykład na całkowity rozkład instytucji państwowych w czasie rządów Donalda Tuska, bo gdy były premier wysiadał z pociągu na dworcu w Warszawie przed komisją, trwało przesłuchanie Krzysztofa Kapisa, byłego dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Świadek zeznał, że ministerstwo kierowane przez Sławomira Nowaka, któremu, jak pamiętamy, Donald Tusk po aferze życzył wszystkiego dobrego, a wcześniej Cezarego Grabarczyka, nie kontrolowało Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który pozwolił na bezkarne działanie szefa piramidy finansowej Amber Gold na rynku lotniczym i to mogło pozwolić Marcinowi P. na całkowitą bezkarność. W związku z tym no, Donald Tusk coraz częściej pojawia się jako co najmniej świadek w aferze Amber Gold.
Ja przypominam szanownym państwu, że przecież on się pojawił na taśmach prawdy. To było w rozmowie pana Belki, prawda, z ministrem spraw wewnętrznych. On się tam pojawiał, jego nazwisko. Więc no, to jest oczywiście decyzja komisji, czy przesłuchać i kiedy przesłuchać. To jest, po to jest komisja, ma swoich członków i oni decydują o wszystkim. My tutaj na to w żadnym razie nie mamy wpływu. Natomiast no, to, co dzisiaj ojciec mówi, to, co się działo przed komisją, ja przyznam szczerze, że nie miałem okazji oglądać, obserwować, bo przebywam od kilku godzin w Senacie. No ale to tylko odsłania pewną patologię, która funkcjonowała przez wiele lat w Polsce. Przez wiele lat funkcjonowała. Przy Amber Gold, gdzie mamy do czynienia z setkami milionów wyjętych pieniędzy, tysiącami poszkodowanych ludzi i państwem, które było teoretyczne. No dzisiaj to tak naprawdę to się tylko sprawdza w kolejnych przesłuchaniach przed Komisją Śledczą, czy też to, co się dzieje przed prokuraturą, to chociażby, co było powodem powstania Komisji Weryfikacyjnej, że państwo działało teoretycznie. Ale mówię, Donald Tusk nie zauważył, bo on przebywał już od kilku lat za granicą, nie zauważył, że w Polsce się bardzo wiele zmieniło. A Polacy mają dobrą pamięć i pamiętają, za co on odpowiada. I tyle. No i jest, w Polsce jest prawo, które po prostu muszą przestrzegać wszyscy obywatele. Donald Tusk jest równy każdemu innemu obywatelowi, przecież nikt sobie poważnie nie da wmówić, że jest królem Europy, prawda?
Na dworcu centralnym Donalda Tuska witali m.in. Kodziarze z Mateuszem Kijowskim na czele, więc chciałbym zapytać, co dalej ze sprawą alimentów? No nie tylko pana Kijowskiego, ale w ogóle tych wszystkich, którzy z alimentami zalegają.
Tak, właśnie pozwolę sobie wyjść z komisji, gdzie omawiana jest sprawa projektu, który już kilka miesięcy temu był przygotowany w resorcie sprawiedliwości. Sądzę, że zostanie przegłosowany jutro w Senacie. i będziemy mieli zupełnie nowe rozwiązania dotyczące przestępstwa niealimentacji. No nie może tak być, że ponad 11 miliardów złotych to są zaległości z funduszu alimentacyjnego, że tak naprawdę my płacimy za to, że komuś nie chce się albo nie chce po prostu płacić na osoby, co do których jest zobowiązany. To nie chodzi tylko o dzieci, to chodzi także chociażby o starsze osoby. O tym przed chwilą dyskutowaliśmy w Senacie, że nie tylko chodzi tutaj o przestępstwo wobec dzieci, co do których trzeba płacić. No, lider KOD-u jest tą osobą, która no, jest takim przykładem osoby, która rzeczywiście ma problemy z tego typu sprawami. To wyszło przy okazji różnej tej działalności politycznej, publicznej lidera Komitetu Obrony Demokracji. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie z jego powodu powstała ta ustawa. Nam chodzi o to, żeby po prostu uregulować ten problem w całej Polsce. Bardzo poważny, bo dzisiaj osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, co do których nie płacą osoby zobowiązane, jest około miliona. Około miliona, proszę Państwa. Ściągalność należności alimentacyjnych to jest 20%. W przypadku Danii na przykład to jest 80%, więc z tym również mamy problem. I będą nowe rozwiązania. Nie będzie już czegoś takiego, co do tej pory funkcjonowało w polskich przepisach karnych. Artykuł 209, artykuł, który mówi chociażby o przesłance tak zwanej uporczywości w niepłaceniu alimentów, bo to jest tak bardzo nieostre sformułowanie, że praktycznie rzecz biorąc sądy miały problem, żeby udowodnić, czy ktoś, kto na przykład zapłaci kilkaset złotych, po kilku miesiącach niepłacenia znowu płaci kilkaset złotych, czy spełnia tą przesłankę i czy jest osobą, która popełnia przestępstwo, czy nie. Dzisiaj już tego nie będzie. Dzisiaj będzie po prostu kryterium obiektywne. Nie płaci przez 3 miesiące, to popełnia przestępstwo. Natomiast jest kwestia, która jest istotna, a mianowicie jeżeli kara będzie wymierzona w granicach do roku pozbawienia wolności, no to będzie można stosować elektroniczny dozór. To jest dobre rozwiązanie. Oczywiście to jest decyzja sądu penitencjarnego, natomiast tutaj w tym przypadku musi być zgoda skazanego, musi być wniosek prokuratora, kuratora bądź osoby skazanej, ale to jest dobre, dlatego że dozór kosztuje podatnika 300 kilkadziesiąt złotych, a nie 3000 kilkaset złotych, czyli 10 razy mniej. Nad tym dyskutujemy, tak poprawiamy państwo, bo jest dobra zmiana i Donald Tusk musi się przyzwyczaić, że ta dobra zmiana będzie rządziła wiele lat, bo ludzie pamiętają, co się działo za jego czasów w różnych obszarach życia.
Panie ministrze, także w ostatnim czasie świątecznym zatrzymano niestety ponownie wielu nietrzeźwych kierowców. Co dalej z tymi sprawami? Bo no, ta sytuacja się powtarza i jednak wciąż wielu siada za kółko pod wpływem alkoholu.
No, powiem szczerze, że chodzi o ustawę, która ma na celu zaostrzenie kar wobec sprawców wypadków, którzy byli w stanie nietrzeźwości, no, czyli mieli co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, którzy popełniają wypadki, na skutek których ktoś ginie, ewentualnie jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. To są nieakceptowalne społecznie sytuacje. Proszę sobie wyobrazić, ojcze, że do tej pory w przepisach karnych było tak, że osoba w dolnej granicy ustawowej wymiaru kary mogła być ukarana karą 9 miesięcy pozbawienia wolności, czyli tą najniższą karą, ale to pozwalało, żeby taka osoba, na przykład co do takiej osoby zastosować instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary i ta osoba odbywała karę w warunkach wolnościowych. Takich orzeczeń, w takich sytuacjach, gdzie ktoś ginie albo jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, a wypadek powoduje osoba pijana, jest 30%. No to jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia społecznego. I dzisiaj przedłożyliśmy propozycje, które mam nadzieję jutro zostaną zaakceptowane przez Senat, przez Sejm już zostały zaakceptowane. Chodzi o to, żeby podnieść ten dolny ustawowy wymiar kary do 2 lat. Czyli taka osoba, która powoduje taki wypadek, będzie musiała odbyć karę pozbawienia wolności, bezwzględną karę pozbawienia wolności. Tutaj nie będzie można zastosować warunkowego zawieszenia. Pojawia się również zupełnie nowe przestępstwo, to jest ucieczka przed policją. Takie sytuacje często się zdarzają. To już nie będzie wykroczenie, będzie to przestępstwo, również karane wysoką karą do 5 lat pozbawienia wolności, czyli w sytuacji, gdy ktoś się nie zatrzyma do kontroli, ale ma świadomość oczywiście tego, że to jest kontrola policyjna, widzi, że rozpoczyna się pościg za taką osobą, są włączane sygnalizacja świetna i dźwiękowa, i jedna i druga ucieka nadal przed policją, no to wówczas już będzie to przestępstwo, a nie wykroczenie. No i trzecia rzecz, to jest sprawa Froga, 81 przedawnionych wykroczeń. swego czasu cała Polska się emocjonowała, człowiek, który naruszał przepisy ruchu drogowego. Jak się okazało, na końcu umorzono postępowania, dlatego że przedawniły się wykroczenia. Tam jest 2 lata od momentu popełnienia czynu. To krótki czas, bo bardzo często sąd nie może się zmieścić w tych 2 latach, więc wydłużamy do 3 lat. To również będzie zmiana. I ostatnia zmiana, która jest istotna, a mianowicie taka, że już nie tylko rozstrzygając sąd takie sprawy będzie miał obowiązek brać pod uwagę dane z rejestru karnego, natomiast również ze wszystkich ewidencji rejestrów, czyli będzie miał na stole sąd wszystkie informacje o wszystkich punktach karnych, wykroczeniach, o wszystkich decyzjach, które były podjęte administracyjnych, o cofnięciu uprawnień, także będzie wiedział sąd, z kim ma do czynienia.
Panie ministrze, na koniec jeszcze pytanie o KRS, ustawę o KRS-ie, której projekt rząd przyjął, ale do której coraz głośniej zgłaszają zastrzeżenia przedstawiciele pana prezydenta. Marek Magierowski, dyrektor biura prasowego prezydenta, mówił, że pan prezydent kilka razy rozmawiał na ten temat z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, kilka razy zwracał mu uwagę na wątpliwości dotyczące pierwotnego projektu ustawy o KRS-ie. Głównie chodzi o problem wygaszenia mandatów członków obecnej KRS. Tutaj wtóruje ministrowi, dyrektorowi Magierowskiemu sędzia Żurek z kolei. Czy jest jakaś rozbieżność i czy projekt tej ustawy może pójść w kierunku, w którym chciałby pan prezydent?
Ja nie wiem tak naprawdę, ojcze, czy to jest stanowisko pana prezydenta, czy nie. To jest stanowisko wypowiedziane przez jednego z urzędników w jednym z programów medialnych, więc ja bym akurat aż tak wielkiej wagi do tego nie przywiązywał, bo jest oczywiście proces legislacyjny. Pan prezydent w którymś momencie procesu legislacyjnego będzie musiał jednoznacznie zająć stanowisko w tej sprawie. Chcę powiedzieć, że to jest jedna z ustaw, jeden z projektów w ramach całego pakietu zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, no gdzie punktem wyjścia jest to, że zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest na poziomie 28%. No to jeżeli chcemy zmieniać wymiar sprawiedliwości, to zmieniajmy wszystko. I tak w Sejmie jest w tej chwili projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych, gdzie między innymi się przewiduje zupełnie nowy sposób powoływania, odwoływania prezesów sądów chociażby, ale gdzie na przykład przewidujemy losowe wyłanianie sędziów do prowadzenia spraw, żeby rzeczywiście proces był cały transparentny, przejrzysty. Ale takim projektem jest rzeczywiście projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo to jest jeden z najważniejszych, konstytucyjnych organów, konstytucyjna instytucja, można w konstytucji umocowana. No chcę powiedzieć, że to chodzi o kwestie dotyczące tego głosu rzeczywiście środowiska sędziowskiego. No i teraz, jeżeli chodzi o sprawę wygaszania, otóż chcę powiedzieć, że dzisiaj jest wątpliwość zupełnie inna. A mianowicie, czy wszyscy członkowie zasiadający w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają w niej zgodnie z konstytucją. Czy jest konstytucyjne to, że ktoś na przykład, kto jest wybrany na 4 lata, bo tam jest taka kadencja, i na przykład z jakichś powodów kończy tę kadencję po 3 latach i wchodzi na jego miejsce nowy członek, no to w Sejmie wchodzi na rok, prawda? Natomiast w Krajowej Radzie Sądownictwa na 4 lata. To jest pytanie rzeczywiście, czy to jest zgodne z konstytucją, czy taka regulacja, a to było regulowane uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa, jest zgodna z konstytucją. W związku z tym minister sprawiedliwości wniósł skargę w tym zakresie. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest coś, co mnie bardziej nurtuje. A jeżeli chodzi też o to wcześniejsze wygaszanie mandatów, no to członków, to chcę powiedzieć, że już był w tym zakresie wyrok Trybunału Konstytucyjnego przed 2 laty, gdzie podjęto tą kwestię i taka sytuacja w wyjątkowych okolicznościach jest możliwa. No ale dyskutujmy, jest oczywiście proces legislacyjny. My jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby zmieniać wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości musi być sprawiedliwy, zgodnie z ideą sprawiedliwości musi działać. A jak działał przez lata, no różnie działał, po prostu dzisiaj mam bardzo poważne wątpliwości, czy zawsze to było zgodne z ideą sprawiedliwości. Zmieniajmy to, obywatele nie ufają wymiarowi sprawiedliwości. Do mojego wydziału, ja to powiedziałem już, który zajmuje się skargami obywateli, wpływa rocznie ponad 40 tysięcy skarg, w większości na sędziów, na funkcjonowanie sądownictwa. Zmieniajmy ten system, twórzmy go bardziej transparentnym. I po to są te nasze propozycje. My to robimy dla obywateli. A dyskusja, oczywiście niech będzie dyskusja, Liczy się to, jaki będzie finalny projekt. W naszym przekonaniu te rozwiązania, które mamy w projekcie, także dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa, są dobre dla obywateli.
Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan Michał Wójcik, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie
ministrze.
Dziękuję
bardzo, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.